Na naszej antenie pana doktora Grzegorza Piątkowskiego, prawnika, ekonomistę i politologa. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, trwa dzisiaj w Sejmie dyskusja nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest to pokłosie, skutek decyzji Trybunału Unii Europejskiej, która nas zobowiązuje do tych kroków. Jak pan to ocenia? Może najpierw, jeśli można, prosić o podanie nam meritum sprawy, co będzie ulega zmianom i potem co oznacza w praktyce dla reformy sądownictwa w Polsce?
Przede wszystkim nas tak bezpośrednio ten wyrok Trybunału Europejskiego nie będzie dotyczył, ponieważ on chodzi o zabezpieczenie, które wprost nie da się implementować do prawa polskiego i stąd ewentualnie, jeśli chcemy go wypełnić, są właśnie konieczne zmiany ustawowe. Dzisiaj odbędą się dwa czytania, drugie prawdopodobnie dosyć późno w nocy, a przede wszystkim chodzi o kwestię przejścia w stan spoczynku sędziów, to znaczy zmiany idą w tym kierunku, aby umożliwić nie w jakiś sposób zmusić tych sędziów, którzy przeszli już w stan spoczynku z racji wieku, aby umożliwić im powrót do orzekania, do bycia sędzią i w tym przypadku okres do ewentualnej decyzji nie będzie uznawany jako niebycie sędzią, znaczy będzie ciągłość zapewniona.
Ale tu chodzi o sąd najwyższy, a nie o sądy powszechne, od razu dodajmy.
Tak, oczywiście, to chodzi o sąd najwyższy i automatycznie wiąże się to z utratą odprawy, którą sędziowie, którzy przeszli w stan spoczynku, zyskali. Natomiast będzie to w jakiś sposób rekompensowane tym wynagrodzeniem, jakie będzie im wypłacone za cały okres tego czasu spoczynku, które dzisiaj będzie przełamane. Także widzimy, jest to dosyć skomplikowana konstrukcja. Niestety niemożliwe jest w jakiś inny sposób rozwiązanie tego tematu, jeśli nie chcemy iść na otwarty konflikt z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A dlaczego można też wytłumaczyć, rządzący nie chcą właśnie takiego otwartego konfliktu? Istnieje ryzyko, że sądy europejskie przestaną uznawać orzeczenia sądów polskich. I to ryzyko rzeczywiście wielokrotnie wybrzmiało nie tylko w kręgach niechętnych Polsce za granicą, ale wielu takich starających się obiektywnie spojrzeć na właśnie system sądownictwa w Polsce, co wiązałoby się naturalnie z dwiema kwestiami. Po pierwsze, brak uznawalności orzeczeń polskich sądów to jest katastrofa dla państwa, ponieważ czy chodzi o sprawy gospodarcze bardzo duże, czy o prywatne, nieuznawalność tego typu wyroków praktycznie równa się z całkowitą blokadą przepływu gospodarczego. I druga kwestia, te sądy podważałyby całkowicie wiarygodność naszą na arenie międzynarodowej, też w ujęciu politycznym, w ujęciu pozycji państwa polskie. Także nie możemy do tego dopuścić. Jeśli istniało na tyle duże ryzyko, że sytuacja miałaby miejsce, no w takim wypadku rzeczywiście jedynym wyjściem jest przywrócenie po części stanu sprzed prób reformy. Tutaj też dotykamy kwestii takiej dosyć istotnej, to znaczy czy reforma sądownictwa jest podważona.
My no właśnie, czy to zagraża?
Mamy niestety w Polsce sytuację tragiczną w systemie sądowniczym, bo na przykład Niemcy po wchłonięciu wschodniej części Niemiec i zlaniu ich w jedno państwo całkowicie oczyściły system z tych funkcjonariuszy, system sądownictwa, z funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa wschodnioniemieckiego. U nas ta sytuacja niestety nie miała miejsca, a byłoby to podstawą właśnie takiego zdrowego systemu. Teraz prawdopodobnie jest to za późno. Jest za późno na tego typu działania, natomiast niestety widzimy wielokrotnie w raportach, że może być to przyczyną właśnie pewnych wyroków sądowych, które wielokrotnie obserwowaliśmy, czy w przypadku takiej pseudoreprywatyzacji, czy w przypadku innych, głównie związanych z nieruchomościami, ale też gospodarczych kwestii, że te wyroki w jakiś taki dziwny sposób zapadały zupełnie jakby wbrew logice.
Czyli jest to przyjęcie takiej postawy, że dobrze, nie nacisamy teraz, poczekamy, aż z czasem ci sędziowie osiągną wiek emerytalny, tak? Po prostu gramy na czas, krótko mówiąc, kolokwialnie.
Tutaj gramy na czas, natomiast nie jest to granie krótkoterminowe, ponieważ ten wiek emerytalny oczywiście będzie jednak jeszcze wiele lat ciążył nad nami sędziów, którzy mogliby być związani z systemem Polski Ludowej, ale przede wszystkim jeśli reforma jakakolwiek miałaby podstawy funkcjonowania, to musimy ją przeprowadzić zgodnie z kanonami prawodawstwa. Nie możemy pozwolić sobie na powtórzenie takiej szybkiej ścieżki ustawodawczej, bo są pewne elementy polityki państwowej, są takie pewne elementy w ogóle państwowości, gdzie pośpiech jest niewskazany i niestety dzisiaj Polsce ten pośpiech właśnie w mocny sposób zaszkodził, jeśli chodzi o kwestię sądownictwa. Bo weźmy pod uwagę, że sądownictwo podlega zmianom właściwie w każdym państwie, czy europejskim, czy na świecie, Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych też jest aktualnie głośna sprawa jednego z sędziów federalnych, mianowanego przez prezydenta Obamę, który z kolei zawiesza działanie dekretów prezydenta Trumpa dotyczących imigracji. Także tutaj są to zawsze kwestie napięte. I my musimy przede wszystkim rozważnie działać, aby nie dać pola Unii Europejskiej do atakowania nas, jeśli chodzi o reformę sądownictwa, ale jednocześnie, jeśli chcemy mieć ten system sprawny, a to, że nie jest sprawny, że postępowania przeciągają się, że te wyroki czasem zapadają, jak mówiliśmy, wbrew logice, to niestety jest faktem i ten system powinniśmy zmienić.
Minister Gowin mówił, że to nie jest, krok wstecz, ale krok w bok, to dzisiaj powiedział. Czy pana zdaniem właśnie, ta nowelizacja, ona umożliwia nadal reformę wymiaru sądownictwa? Czy da się tak reformować? No nie do końca, częściowo. No realizm przeważy oczywiście, tak.
I w tej sytuacji rzeczywiście podjęliśmy jedyny możliwy krok już zaistniałych faktów, których odkręcić się nie da, mówiąc kolokwialnie. Natomiast musimy przede wszystkim, miejmy nadzieję, że to będzie początkiem reformy. Jeśli wspominamy pana premiera Gowina, to w takim modelu dwuletnich konsultacji właśnie jego resort przeprowadził reformę szkolnictwa wyższego, rozłożoną też na lata. I w identycznym modelu konsultacji, to znaczy szerokich europejskich konsultacji, żeby dać jednak odczuć środowisku sędziowskiemu i całemu narodowi, też całej Unii Europejskiej, że to są głębokie, przemyślane zmiany, że nie mają miejsca żadne pośpieszne takie nowelizacje, że nie ma nieprzemyślanych kroków, bo jednak system sądowy, tak jak na przykład system finansowy, tak jak wiele tych kluczowych obszarów działania państwa, musi mieć naprawdę fundament bardzo mocny. Tam nie ma możliwości, aby była jakakolwiek wątpliwość co do rzetelności stanowionego prawa, co do też samych szczegółów technicznych tych przepisów.
No z pewnością widać też, że argumenty rządu nie przekonały jednak Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak też możemy chyba odczuwać ten krok dzisiejszy naszego Sejmu.
Naturalnie, natomiast musimy też brać pod uwagę, że niestety i ze strony Unii Europejskiej pewna gra interesów nie jest tak stuprocentowo czysta, jak Unia Europejska chciałaby ją przedstawić. I wiele sił też działa właśnie, aby zablokować nasze reformy. Natomiast my musimy brać ten fakt pod uwagę i my musimy w sposób wyprzedzający działać tak, żeby te reformy nie miały żadnego punktu zaczepienia dla krytyków z zagranicy albo dla opozycji wewnętrznej, aby te reformy były rzeczywiście rzetelne i abyśmy na przykład po 10 czy 20 latach, patrząc na to, co się stało w Polsce, mogli powiedzieć, że było to rzeczywiście wzorcowo przeprowadzone i życzylibyśmy sobie, aby inne państwa Unii Europejskiej trzymały się standardu polskiego.
Czy ta nowelizacja zaspokoi oczekiwania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Tutaj sprawa oczywiście nie jest łatwa, natomiast poza samym merytorycznym faktem prawdopodobnie tak. My musimy też rozwinąć w znacznym stopniu dyplomację, to znaczy ofensywę dyplomatyczną, która już po części wiemy, dzieje się. Mimo wszystko jednak powinna zdecydowanie się nasilić, jeśli chodzi przede wszystkim o wytłumaczenie państwom, rządom Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, dlaczego pewne zmiany się dokonują, dlaczego one są prowadzone w określony sposób. Nam wystarczyłoby mówić tylko prawdę, jeśli oczywiście uszy naszych interlokutorów byłyby otwarte na taką prawdę, a jeśli część pozostaje zamknięta, musimy właśnie w sposób ofensywny, wytłumaczyć im, dotrzeć do nich za wszelką cenę, pokazać też może społeczeństwom Unii Europejskiej, że te zmiany, jakie my proponowaliśmy jako Polska w stosunku do systemu sądowniczego, były właściwe. I to jest też duża nauka na przyszłość, że jakakolwiek reforma będzie się odbywała w Polsce, czy to dotycząca sądownictwa, czy dotycząca kwestii gospodarczych, czy jakichkolwiek innych, my poza świetnym przygotowaniem merytorycznym, bo ono jest oczywiste, musimy też przygotować to z punktu widzenia medialnego, to znaczy musimy zadbać o to, aby wizerunkowo nie było miejsca na przekłamania, czy nie było miejsca na wrogą propagandę.
No właśnie, bo takie można mieć wrażenie, oczywiście polityka to jest sfera możliwości, poruszamy się w sferze możliwości, nie tylko naszych pragnień, tak, to jest oczywiste. Natomiast można mieć wrażenie, że to jest takie, nie chcę powiedzieć takie na chybcika, ale takie trochę chaotyczne korygowanie tego, co się przekonywało przez dłuższy czas opinię publiczną, że to jest jednak właściwe. No, kiedy jest taki termin wojskowości rozpoznanie bojem. Czy koniecznie trzeba robić rozpoznanie bojem, zamiast, jak pan mówi właśnie, wcześniej pewne strategie przygotować i dopiero wtedy ruszyć już z czymś właśnie już konkretnym?
To zdecydowanie ojciec ma słuszność tutaj, ponieważ rozpoznanie bojem w przypadku działalności ustawodawczej jest właściwie niemożliwa, jeśli je stosuje, tak w przenośni mówiąc, to kończy się tragicznie. Także każda zmiana i każda władza, która rzeczywiście dążyłaby do świetnego przygotowania danej reformy, musi ją doskonale przygotować. To musi być pod każdym aspektem rozważona reforma, to znaczy kwestia merytoryczna, tak jak mówiliśmy, analiza SWOT, czyli analiza siły, słabości, możliwości ataku przez wielu przeciwników, czasem takich, których jeszcze się nawet nie spodziewamy, że mogliby pomysły polskie zaatakować z wielu względów też. Musi po prostu zostać wykonana i musi zostać naprawdę na dogłębnym państwowym poziomie wykonana. To już nie jest jakaś taka ściśle akademicka dysputa, ale musi być rzeczywiście świetnie przygotowana pod każdym kątem. Jeśli zdecydujemy się na wypuszczenie czegoś połowicznego, mamy niemalże stuprocentową pewność, że zostanie to albo totalnie odebrane, albo będzie miało też złe skutki merytoryczne, albo będzie po prostu podłożem kolejnego konfliktu z Unią Europejską. Jak też widzimy, kilku frontów nie da się otworzyć jednocześnie, jeśli te wojskowe porównania możemy dalej zastosować. Jeśli taki sztab chciałby otworzyć kilka frontów, to prawdopodobnie na żadnym z nich nie osiągnie sukcesu. My kilka sukcesów wewnętrznych i zewnętrznych odnieśliśmy. Natomiast widać, że tutaj rządzący zdecydowali, że jeden z frontów trzeba zamknąć, aby, miejmy nadzieję, skupić się tym lepiej na pozostałych.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za ten komentarz. Obrady Sejmu trwają. Głosowania dzisiaj i wieczorem, czy późno w nocy. Zobaczymy, jak się potoczy. No i zobaczymy, na ile to uspokoi też nastroje i te nasze wewnątrz w Polsce i te w relacjach z Unią Europejską. Naszym gościem był pan doktor Grzegorz Piątkowski, prawnik, ekonomista i politolog. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze. Szczęść Boże.
Dziękuję za dyskusję. Szczęść Boże.